Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj się podzielić między innymi słowem zapisanym w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 6. Ale najpierw chciałem już taką, ostatnio taki po głowie chodzi taka refleksja, taką myśl mam, że nasz zbór jest, tak ja uważam, że nasz zbór jest, bym powiedział, nawet szczególnie taki błogosławiony od Pana Boga i Pan Bóg ma szczególnie w opiece. Dlaczego tak myślę? Bo, znaczy, tak bardziej też patrzę po sobie, ale Pan Bóg nie dość, że dał nam takich przełożonych i takich braci obsługujących, starszych, to jeszcze to przede wszystkim właśnie tak myślę bardziej o tym, co widzimy na co dzień, o tym właśnie tej cielesnej stronie, że Pan Bóg nam tak błogosławi, że w naszym zborze nie ma ani chyba bezrobotnych i chyba bym jakbym zaryzykował, że ponad 50% pracuje w budżetówce, to też bym nie skłamał. A przynajmniej w firmach państwowych. Co też jest takim, no, dobrą rzeczą, taką stabilizacją. I tak właśnie myślałem, ma nic nowego, że dlaczego tak się, dlaczego nam u nas się tak szczególnie dzieje. Nie znam wszystkich serc, wiadomo, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to chyba też dlatego, raz, że jaka jest u nas nauka i nie ma czegoś takiego, że co wiem, że już po zborach jest, że to jest do Żydów, to jest do Greków, to jest do innych, to jest do Rzymian, a do Połczyna jest to, co oczywiście tego nie ma. To, co nam pasuje, to, co nas tam nie bije, nie karci. Na pewno nikt chyba nie powie w zborze, że go pastor bije słowem, tylko jeżeli już to bije go Słowo Boże, które mu pokazuje błędy, wytyka błędy. I ja myślę, że przez to, że też przez to, może przede wszystkim przez to, że jesteśmy takim zborem, który ogólnie rzecz biorąc boi się Boga i nie przeciwstawia się Bożym zakazom, nakazom, to właśnie dlatego jesteśmy tak błogosławieni, jak jesteśmy błogosławieni. Ja myślę, że naprawdę, że mamy za co Panu Bogu dziękować. 2 tygodnie temu mieliśmy święto dziękczynienia. Ja myślę, że my jako zbór, ja się tak czuję, że ja mam Panu Bogu za co dziękować, bo jak może kiedyś wspominaliście też właśnie to tak o mojej pracy, pamiętacie może, jak wspominałem o tym, że pracowałem tutaj na Okrze i chciałem się przenieść na oczyszczalnię, bo tam inni ludzie i tak dalej, może praca inna, może lżejsza. I nijak mi to się nie udawało. I to było naprawdę kilka razy. Ktoś odchodził z oczyszczalni, ja nie mogłem się tam dostać. I chociaż później już nawet byłem przełożony za sobą, a i tak się nie udawało. I teraz właśnie ostatnio tak się zdarzyło, że jeden kolega zachorował, ja poszedłem tam zastępstwo. No i tak się złożyło, że teraz pracuję może nawet nie na oczyszczalni, tylko mam jeszcze lepsze stanowisko niż na oczyszczalni, bo pracuję tam w terenie. Jest o tyle ciekawa praca, ten czas szybko mija i dlatego ja myślę, że nie troszcząc się własnymi siłami, tylko wszystko oddając Panu Bogu i to faktycznie tak było. Dopóki ja tak wszystko, może nie na siłę, ale tak wszystko kombinowałem, tu latałem, pytałem się, próbowałem załatwiać, to nic mi się nie udawało. A jak zacząłem to wspominać w modlitwie, tylko wspominać w modlitwie, to gdzieś to wszystko tak się fajnie ułożyło. I ja wierzę, że to jest właśnie Boże błogosławieństwo. Dla mnie, wiem, że nie tylko ja mam takie błogosławieństwo i to jest właśnie tylko to, nie zabiegać tak bardzo tymi swoimi własnymi siłami, chociaż też trzeba, jak to chyba brat Stanisław z Koszalina powiedział kiedyś, że jak mu powiedział, że Mojżesz żeby miał wejść najpierw do wody, a dopiero Pan mu błogosławi. Tak samo my powinniśmy trochę o to zabiegać, trochę dbać o to, o te życie cielesne, ale przede wszystkim właśnie mamy polegać na Panu Bogu. I chciałbym przeczytać z tego 6 rozdziału od 24 wiersza. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciała swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jedną łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. I to chyba z tego takie właśnie bardzo, może nie morał, bo to źle bym powiedział, ale to dla mnie i chyba dla nas właśnie ten ostatni werset jest najważniejszy. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen.
Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam z bracia i siostry imieniem Pana Jezusa Chrystusa na niedzielny poranek. No, chcę szczerze powiedzieć, że jestem wdzięczny Panu Bogu, czuję się szczęśliwym z tego powodu, że mogę być dzisiaj z wami na tym miejscu. Jestem przekonany o tym, że Pan Bóg tak sprawił, że możemy mieć tą społeczność z sobą poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że możemy mieć tą wspólną nadzieję, że możemy żyć tą jedną nadzieją powołania naszego na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który rychło przyjdzie, aby nas zabrać do siebie, czy nas z Lubina, czy z was z Połczyna, czy z okolic. Miło było usłyszeć też, i to mnie cieszy tutaj, kiedy brat takie świadectwo złożył, takiej wdzięczności Bogu, no za zbór, za społeczność, za braci. Wiecie, to jest coś bardzo cennego. Kiedy zbór, bracia, siostry, starsi, młodsi są zjednoczeni i czują się szczęśliwi z tego, że Bóg ich postawił tam, gdzie są. Że mogą być też użyteczni i mogą też korzystać z Bożego błogosławieństwa. No nie tylko, bo do naszych uszu docierają wieści ze zboru z Połczyna, że no takie dobre wieści. I kiedy jechałem tutaj, to bracia i siostry serdecznie kazali was pozdrowić zbór w Połczynie. Dzisiaj rano też rozmawiałem z dwoma braćmi telefonicznie, a to też mówili pozdrów Połczynia wszystkich, cały zbór. Miło nam jest, kiedy od czasu do czasu gości wśród nas w zborze brat Waldemar. I naprawdę dla nas to jest takim błogosławieństwem. Chcę jeszcze podkreślić, że tutaj na tej ziemi, jako dzieci Boże, możemy mieć tę społeczność, możemy się wspierać w modlitwach. To jest naprawdę bardzo cenne. Ja osobiście bym powiedzieć, że no nie czuję się godny tego, że Bóg w moim życiu sprawił to, że mogę być jednym z tych, którzy usłyszeli głos Jezusa Chrystusa, któremu ukazała się łaska Boża zbawienna, gdzie Bóg prowadzi mnie, moją rodzinę. I mogę podkreślić to z całym przekonaniem, że kiedy oglądnę się do tyłu, to dopiero widzę, jak Bóg troszczy się o człowieka, jak dopomaga, jak prowadzi. I pomimo ułomności, słabości, jak ratuje, jak on jest cierpliwy, jak on jest dobrotliwy. Chwała Bogu za to. Chciałbym się z wami dzisiaj dzielić Słowem Bożym, bracia i siostry. Słowem może takim, no nie za bardzo typowym, ale jednak tak jakoś leży mi na sercu, żeby dzielić tym Słowem, ponieważ ono dotyczy każdego z nas, chrześcijańskiej cechy, natury, życia. Od chwili powołania w Jezusie Chrystusie my zauważamy taką naukę zawartą w Piśmie Świętym, która wskazuje dla nas wspólne cechy, jako dla rodziny Bożej, jako dla dzieci Bożych, które powinny nas charakteryzować, a również i Słowo Boże wskazuje do pewnych osobiście grup ludzi, czy to starszych, czy młodszych, czy mężczyzn, czy kobiet. I tu jest wszystko napisane. Kiedy chcemy się tylko dowiedzieć, wystarczy otworzyć Pismo Święte i przeczytać. I to jest łaska od Boga, że żyjemy w takim czasie, że mamy dostępną Biblię, mamy dostępne Słowo Boże i umiemy czytać. Bo kiedy trochę lat temu jeździłem jeszcze do byłego Związku Radzieckiego, bywałem tam w różnych społecznościach, to Biblia to był unikat. Naprawdę. Ludzie pragnęli, kiedy dostali egzemplarz Pisma Świętego, to płakali z radości, że jednak mają Biblię. I niekiedy my może nie doceniamy tego, że mamy Biblię, a ona jest dla nas takim przewodnikiem do wszystkich okoliczności naszego życia. Jeżeli umiemy z tego korzystać, korzystamy i pod kierownictwem Świętego Ducha. I tak, chciałbym na wstępie odczytać z drugiej Księgi Mojżeszowej z 37 rozdziału kilka zdań, które tu są zapisane, a jest to miejsce, które opisuje, w jaki sposób Mojżesz na pustyni, kiedy prowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, na rozkaz Boży budował przybytek. Przybytek, gdzie Bóg przemawiał, gdzie były składane ofiary, gdzie była dokonywana służba Boża. I tu dla skrócenia czasu ja może tylko niektóre zdania przeczytam, na których chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie na tym miejscu rozważyli i przenieśli to do naszego życia. I tutaj, kiedy jest mowa o tym budowaniu, przygotowywaniu wszystkich sprzętów do namiotu zgromadzenia, które miały służyć służbie Bożej, to jest powiedziane w ten sposób. I tak może ja przeczytam tylko tak po jednym zdaniu, wierszu z 37 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej i może tak przeczytam 11 wiersz. Kiedy zrobił właśnie stół z drzewa akacjowego, to opowiada, i pokrył go szczerym złotem i zrobił na nim dookoła złoty wieniec. 16 wiersz mówi, zrobił też przybory, które należą do stołu, jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów, zrobił je ze szczerego złota. Zrobił też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawa, jego trzon, jego kielichy, gałki, kwiaty były wykute z jednej bryły. Może 22 wiersz. I gałki ich ramiona wychodziły z niego samego, a całość jego wykuta była z jednej bryły szczerego złota. Przeczytałem to miejsce, dlatego że jakoś mi zauważyli, było tutaj podkreślone bardzo istotnie, jest tam dużo więcej miejsc takich jest, że te przybory były wykonane po pierwsze ze złota, a po drugie jest dodane ze szczerego złota. Co to znaczy szczere złoto? Co to znaczy szczere złoto? Czy może być nieszczere złoto? Może być. My wiemy, że złoto jest takim szlachetnym materiałem, ale bardzo często w dzisiejszych czasach, kiedy my spotykamy się, to jest to, można powiedzieć, stop, gdzie tam ma ileś karatów złoto i ileś tam procentów, a tak to są domieszki innych metali. Natomiast, krótko mówiąc, kto tam się stykał z tym, jeżeli chodzi o taką materiałoznawstwo czy technologię metali, to właśnie szczere, to jest takie bez żadnych domieszek, żadnych innych pierwiastków, żadnych innych metali nie było, ale właśnie szczere złoto, czyste złoto. Co to ma wspólnego z nami? Co to ma wspólnego właśnie z ludźmi wierzącymi, z wiarą, z chrześcijaństwem? Jeżeli Bóg zażyczył sobie, bo Mojżesz, kiedy budował przybytek, to jest napisane, że Bóg ukazał mu wzór na górze, jak to wszystko ma być, i jest napisane, że Mojżesz wszystko uczynił dokładnie z tym, jak zalecił mu Pan. I Pan zalecił jemu, aby te rzeczy do służby Bożej były wykonane po pierwsze ze złota, po drugie ze szczerego złota, żeby nie było tam jakichś innych domieszek. I tutaj chciałbym może w tej chwili odczytać z listu do Hebrajczyków, nawiązując do tego, i tu znajdziemy takie słowa w 10 rozdziale, i wiąże się w tym również tematem, od 19 wiersza. Autor tego listu, pisząc do ludzi wierzących, powiada w ten sposób, że mają więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, weźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od sumienia złego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków. Zauważyliście? Tu jest coś podobnego zapisane. Wstąpienie do świątyni. Świątynia, mówimy, przybytek, który był zbudowany na pustyni przez Mojżesza, i świątynia Salomona, one były jakoby obrazem, wskaźnikiem na społeczność żywego Kościoła z Jezusem Chrystusem. Tej duchowej świątyni żywego Kościoła, który obecnie znajduje się na ziemi od śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i będzie aż do Jego powtórnego przyjścia, który przyjdzie po tą świątynię. I tutaj autor tego listu powiada, że mamy wstęp do świątyni. I ten wstęp do świątyni jest przez krew Jezusa Chrystusa. I myślę, że wszyscy to rozumiemy, ale przeżyliśmy to, że dzięki krwi, świętej ofierze Jezusa Chrystusa i współudział naszej wiary, któryśmy oddali się w ręce Jezusa Chrystusa, On odrodził nas ku nadziei żywej. Odrodził nas i uczynił nas nowym stworzeniem, abyśmy mogli mieć wejście do tej świątyni i być cząstką tej świątyni. Być też tym pewnym naczyniem, przeznaczonym do służby na którymś odcinku, do którego przeznaczył nas Bóg. Nie ma coś takiego, że ktoś jest w świątyni, jest w Kościele Jezusa Chrystusa, jako osoba odrodzona, jako osoba, jako nowe stworzenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, no żeby był jak jakiś eksponat w muzeum czy gdzieś do czegoś, ale jako żywe kamienie jest powiedziane. Mamy budować się w dom duchowy, mamy być czynnymi, mamy mieć w tym udział. I tutaj Słowo Boże wskazuje, wejdźmy na nią. I tutaj wskazuje na pewne cechy, które, że tak powiem, są wymagane w zakresie tej świątyni, tej społeczności, czy lokalnego zboru. To jest tak istotne i ważne. Mówi, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od sumienia złego i obmyci na ciele wodą czystą. I tu jedną z tych cech, z tych walorów, tych zdolności jest ważne, żeby wejść ze szczerym sercem. Powiedzieliśmy sobie już na to, że na czym polega szczerość. Właśnie, że tam nie ma żadnych domieszek. Jest coś bardzo naturalnego. I tu chciałbym powiedzieć, że serce szczere jest wypełnione miłością do Boga i do ludzi. To jest tak bardzo istotne, że człowiek o szczerym sercu cokolwiek planuje, cokolwiek czyni, cokolwiek mówi, jest to z pobudek bezinteresownej miłości. nie szukając własnej korzyści, ofiarowywując i poświęcając samego siebie dla chwały Pana i dla zbudowania innym. Nie ma w tym osobistego interesu, chociaż korzysta z tego, będąc w zakresie domu Bożego, korzysta z błogosławieństwa. I tu właśnie sprawa polega na tym, że Bóg oczekuje i chce użyć, i chce widzieć każdego jednego z nas, jako właśnie to naczynie ze szczerego złota. Ze szczerego złota. Nie ma domieszek. Nie ma coś takiego, że będę przychodził na nabożeństwo, że mi uważali, że jestem pobożny, albo też jakieś inne korzyści, czy podtekst, czy jakiś plan. Do pewnego czasu można coś tam ukryć przed ludźmi, ale przed Bogiem nic nie ukryjemy. Pan Bóg zna zamysł serca, Pan Bóg zna myśli, plany, wie o wszystkim. Bóg wie, że możemy się gdzieś pomylić, że możemy w czymś nie dociągnąć, może do pewnych rzeczy jeszcześmy nie dorośli, ale to, co się liczy, co jest cenne przed obliczem Bożym, jest szczerość, ta serdeczna prostota, tak jakim jestem. Jak mnie stać, jak umiem, jak potrafię, z tym się oddaję. To jest tak cenne. Bo chciałbym tutaj podkreślić jeszcze, że czynienie dobra i woli Bożej z przymusu na skutek okoliczności, pokazanie na zewnątrz swojej pobożności czy dobroci jest krótkotrwałe, nie przynosi błogosławieństwa. I oczywiście nikt nie znajdzie uznania u Boga. Czy przypominacie sobie, jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, podając naukę, może wspomnę krótkie słowa, że wszyscy znają 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tutaj znajdujemy takie słowa, powiada też ludzi wierzących, że choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszelkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. Zadziwiające, prawda? Myśmy widzieli człowieka ofiarnego, człowieka poświęcającego się, człowieka obdarowanego przez Boga. Jakbyśmy chcieli tacy być, coś takiego posiadać. Ale wiecie, to są wszystko dobre cechy. I to jest coś, co jest ważne. Słowo Boże tego nie neguje. Ale podłożem tego wszystkiego musi być miłość. Bracia i siostry, to jest takie słowo często używane, ale miłość do Boga, jak wspomniałem, miłość jedni do drugich. I właśnie na podłożu tej miłości budzi się szczerość. Budzi się szczerość i to jest tak bardzo istotne. Szczerość serca. Gdzie właśnie ta szczerość się zaczyna? Gdzie ona się rodzi? Ano w sercu. Pierwsze to jest tam. Czy przypominacie sobie, Pan Jezus Chrystus powiada takie słowa, że może powtórzę tu w Ewangelii Łukasza znajdujemy takie słowa w 6 rozdziale znane. Odczytuję, bo kiedy już z pamięci mi umyka, żeby zacytować na pamięć, ale tutaj powiada w ten sposób, że człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Zauważamy, że tym skarbcem, gdzie rozpoczyna się to jest nie od zewnątrz do wewnątrz, ale od wewnątrz na zewnątrz. To jest ten skarbiec. Ja myślę, że podzielacie też to stwierdzenie, że my wszyscy posiadamy ten skarbiec. Wewnątrz, ten wewnętrzny człowiek. To nasze wewnętrzne jestestwo. serca. To nie chodzi o to, które nam tu bije, nie, kiedy tam idziemy do lekarza, żeby EKG zrobić, czy coś, jak tam pracuje serce, ale ten wewnętrzny człowiek, narodzony z Boga, powinien być tym skarbcem, gdzie to wszystko się rodzi. I wtedy ono wychodzi na zewnątrz w różnych formach. Wychodzi w formie w postawie, w działaniu, w cierpieniu, w pomaganiu innym, w przebaczaniu, w znoszeniu. To wszystko ono wychodzi na zewnątrz, ale na zewnątrz wychodzi to, co jest wewnątrz. I jak wspomniałem poprzednio, że na krótką metę może się udać tam, że coś człowiek, no, jakiś zrobi coś na zewnątrz, na pokaz, ale ono jest zawsze krótkotrwałe. I teraz chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, drodzy, na taką bardzo istotną rzecz. Czy tak bardzo ważna jest w życiu chrześcijańskim szczerość? Szczery. Jakbyśmy zdefiniowali człowieka szczerego? To człowiek szczery to nie jest taki, że on wszystko powie, co wie. To nie znaczy, że wszystko pokaże, co ma. Nie chodzi o to, bo czasami to do wszystkich spraw potrzebny jest rozsądek. Ale człowiek szczery w oddaniu właśnie duchowym to jest to, że na podstawie miłości pragnie przede wszystkim chwały Bożej. Po drugie, miłuje Boga, miłuje bliźnich, gotowy jest, jak wspomniałem, całym sercem zrobić, co jest możliwe dla innych, aby to było ku zbudowaniu i dla chwały Bożej. Gotowy jest, myśli o tym, czuje to takie pragnienie w sobie, czuje taką potrzebę w sobie, taką presję, żeby nie być bezczynnym, no żeby co by tu dobrego zrobić, co by tu dobrego powiedzieć, co by uczynić, coś. I to tak znowu powtarzam bezinteresownie. Taki, no nie potrzebuję, dziękuję. Z tego czasu, kiedy pewien wierzący człowiek przyszedł mi z pomocą, i to dla mnie było bardzo takie cenne, ważne. Ale on mi powiedział, bez słowa dziękuję. No mnie, no, poczułem się, no jak to utrzymać od kogoś pomoc i nie podziękować. No i jak to było zrobić? No, co miałem zrobić? No, tak mi zakazał. No właśnie powiedziałem, Boże, dziękuję Ci za tego brata. Bo no, jakoś chciałem wyjść z tego, ale tak byłem wdzięczny Panu Bogu, że Bóg używa swoich ludzi właśnie na podstawie takiej szczerości. Nie ma większej szczerości i myślę, że nikt z nas nie dorówna w szczerości Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi, który będąc bogaty, stał się dla nas ubogim, który zostawił chwałę Ojca, przyszedł, aby wziąć na siebie to wszystko, co nas przygniatało i prowadziło na zatracenie. To wziął na siebie, my wiemy o tym. I uczynił dla nas tą możliwość nowego życia, społeczności z sobą, przebaczenia grzechów i uzdolnienia nas do Królestwa Bożego. To było kosztem właśnie tego, co zniósł Jezus Chrystus. Ale na pewien wzór Pana Jezusa Chrystusa myśmy powinni starać się, prosić o to, powinno nam zależeć na tym, aby tam, gdzie postawił mnie Bóg, czy to brat, czy siostra, Bóg każdemu wyznaczył pewne granice, pewną rolę, pewne przeznaczenie. I jeżeli w tym zakresie każda osoba przy Bożej pomocy, będąc uzdolniona poprzez działającą Bożą łaskę, pod kierownictwem również własnej woli, pragnienia i miłości, to będzie mógł wiele się przyczynić dla chwały Bożej i dla zbudowania. A myślę, że wszystkim nam na tym zależy. Chciałbym, abyśmy przyglądali się przez Słowo Boże, w jakich miejscach potrzebna jest chrześcijańska szczerość. Tak kilka aspektów chciałbym zwrócić uwagę, bo no myślę, że wszystkim nam na tym zależy. Kiedy dowiadujemy się, czytamy Słowo Boże, że mamy wejść do świątyni ze szczerym sercem, no to myślę, że ze szczerym, prawdziwie. Jeżeli to nie było takie dokładne do obecnej chwili, to od dzisiaj będę się starał, będę myślał, będę wyszukiwał, żeby to czynić ze szczerym sercem. No, Słowo Boże jest drogowskazem dla nas, on nam wskazuje, a ożywia to Bóg poprzez swoją łaskę i moc Ducha Świętego, kiedy wierzymy w to i tego pragniemy. Pierwszym krokiem takiej do wejścia na drogę Bożą i do tej świątyni, to jest to, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale. Zwróćmy uwagę, tu powiada w ten sposób. Może przeczytam 17 wiersz. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę. Apostoł Święty Paweł przypomina ludziom wierzącym w Rzymie, którym zwiastowana była Ewangelia, że oni właśnie przyjęli ze szczerego serca zarys tej nauki. To nie było to, że no ja rozumiałem inaczej, a może to trzeba troszkę inaczej. Nie, to mi się wydaje, że to nie jest tak. Ale kiedy dotarła do nich Ewangelia, bez żadnego ale podporządkowali się tej Ewangelii. Ze szczerego serca przyjęli zarys nauki. Być może, że czasem w życiu jeszcze czy ja, czy ktoś, ja mogę powiedzieć o sobie już na przestrzeni lat, że człowiek wiele nie rozumiał, dlaczego tak jest napisane. No czemu? Nieraz zadawałem sobie pytanie i do dziś sobie zadaję pytanie w niektórych miejscach. Ale z biegiem lat, biegiem czasu, Bóg dopomógł, że zrozumiałem, dlaczego tak jest napisane. I nie ma nic w Piśmie Świętym takiego, co byłoby nieważne, przedawnione, jeżeli chodzi o zakres łaski i działania w Jezusie Chrystusie. To jest tak istotne i ważne. Bracia i siostry, pierwszy punkt. Przyjąć przekazywaną naukę ze szczerego serca. Chociaż jeszcze nie rozumiem, chociaż może do dziś nie wiedziałem, chociaż może było inaczej, ale tak mówi Pismo Święte. Tak jest głoszone. Przyjmuję to i temu się podporządkowywuję. A Bóg mi to pomoże. Gdy trzeba będzie, ja to wszystko zrozumiem, ponieważ Bóg też chce, aby właśnie człowiek współudziale świadomości służył Panu Bogu. I co uczyniło to u tych ludzi w Rzymie? Że uwolnieni od grzechu stali się sługami sprawiedliwości. Bez tej szczerości to by nie było. I kiedy my wcześniejsze słowa czytamy, to my zauważamy, jak mówi apostoł Paweł do Rzymian, że wiara wasza słynie po całym świecie. Rozeszła się. Dlaczego? Że oni przyjęli i wprowadzili w praktyczne życie te zasady. Szczerze. Bez względu na konsekwencje, jakie im przynosiło znosić, a Bóg ich nie opuścił. Drugi taki punkt, o którym ja już odczytałem, nie będę drugi raz odczytywał, że wchodząc w zakres domu Bożego, duchowej świątyni, ze szczerym sercem. Nic na pokaz. Oczywiście będziemy przykładem, będziemy światłością i powinniśmy być, ale to powinno ono wychodzić samoistnie. Samoistnie, nie dlatego, żeby mnie widziano, ale dlatego, że chcę być dzieckiem Bożym, chcę mieć udział, chcę mieć cząstkę, chcę mieć po prostu ten pierwiastek życia w sobie. Dlatego wchodzę do świątyni szczerze. Po co? Aby dać Bogu chwałę, aby móc osiągnąć zbawienie, aby móc być zbudowaniem dla innych ludzi. To takie przewodnie myśli, cel, takie dążenie do tego, nic co inne. Mogę stracić wszystko, mogę być, że tak powiem, wyrzucony, zlekceważony, ale jednak to, co otrzymałem, mogę być dzieckiem Bożym. Chwała Bogu. Tego się nie da porównać z niczym. Taki następny element, który tak bardzo istotny jest, kiedy my mówimy innym ludziom o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie. I kiedy my popatrzymy na nich, no ty może jest taki, ten jest taki, tamten taki. Czy w ogóle warto mu mówić? Czy on jest godny Królestwa Bożego? Czy Bóg na takiego zwróci uwagę? A dobrze czasami by było popatrzeć, a jak ja byłem wcześniej, jak Bóg mnie powołał. Drodzy, i tutaj Słowo Boże nam mówi, może drugi list apostoła Pawła do Koryntian, jak powinno tutaj podchodzić się w tej sprawie w drugim rozdziale. I tutaj mówi nam tak. 17 wiersz. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jak ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Szczerzy. To znaczy, to, że mówimy innym, to tylko znowu na podstawie miłości, że pragniemy ich zbawienia. Jeżeli myśmy dostąpili łaski, żeby i mój brat, moja siostra, ojciec, matka, syn, czy córka, czy sąsiad, czy przełożony, bez względu jakim on jest, ponieważ Chrystus przyszedł, aby umrzeć za grzeszników, abyśmy z tą troską czynili to, żeby ci ludzie byli zbawieni. I tutaj mówi, nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Nie po to, żeby, och, dobrze by było, żeby tak ze 100 ludzi przyszło, ale by był zbór, nie? Nie chodzi o liczbę. Chodzi właśnie tutaj o to, żeby ludzie byli zbawieni. Żeby dostąpili zbawienia. Żeby byli nowym stworzeniem, żeby byli szczęśliwi. Żeby mogli wypowiedzieć, jaki jestem szczęśliwy. To jest tak bardzo istotny warunek i to powinno sprawić nam radość. Jedyny cel zwiastowania Ewangelii innym ludziom, żeby oni dostąpili zbawienia i żeby przez to pomnożyła się chwała dla Boga. Jak mówi apostoł Paweł, im więcej jest uczestników tej łaski, tym większa chwała dla Boga się znosi. Z więcej ilości osób. I to nadrzędnym celem. Tego pragnę, o to się modlę. To jest tak powinno być, modlę się o to, proszę o to. I mówię to z miłością. Wiecie, jak wielka jest różnica powiedzieć te same zdania, przekazać to samo stwierdzenie, może tak z góry, a może tak powiedzieć mu, że on faktycznie jest grzeszny, pokutuj, bo pójdziesz do piekła? Czy też z tą troską taką, że Bóg go kocha, że Bóg nie chce, żeby zginął, żeby przemienił swoje życie, żeby się upamiętał. Miejmy wiarę i zaufanie do autorytetu i mocy Bożego Słowa. Może ten człowiek dziś nie uwierzy, może dziś człowiek nie przyjmie, może się zdenerwuje, ale powiedzmy z miłością, zasiejmy, a przyjdzie czas, że ona wzrośnie. Kiedy będziemy modlić się do Boga, żeby Bóg otworzył umysł i serce. My możemy zwiastować. My winniśmy być przykładem i światłością dla tych ludzi. Ale łaskę daje Bóg. My tego nie przemienimy. Ale Bóg współdziała. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taki następny aspekt ważności tej szczerości w życiu chrześcijańskim i w służbie dla Pana w zakresie domu Bożego. I tutaj mówi Słowo Boże tak. Weźmy list do apostoła Pawła, do Tytusa i tutaj znajdujemy takie słowa. Odczytam to, dlatego że ono ukazuje nam te wszystkie szczegóły naszego życia. Może to tutaj jest tak podkreślone, skierowane do starszych ludzi. No, jest tu troszkę starszych ludzi, ale nie tylko. Ale tu szczególnie podkreśla, że starzy, drugi wiersz, może pierwszy, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Zwróćcie uwagę, jak to można być szczerym albo nieszczerym? W wierze, w miłości i cierpliwości. No tak, niekiedy, wiecie, starszym ludziom, to jest taka cecha, ja też już jestem, zaliczał się po troszkę do starszych, niekiedy w niektórych miejscach może brakować cierpliwości. No i tak, nieraz jak człowiek się wstrzymać, to aż tam może zębami zaciśnie, no żeby tam, nie, jak mówią, nie wybuchnąć, no że zagotowało się w nim, że i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy, naszym zadaniem jest tak pracować, dążyć, żebyśmy mogli przechodzić to łagodnie. To jest wzrost duchowy. Łagodnie. Żebyśmy umieli być cierpliwi tak z natury. Złych cierpliwie znaczający. Znosić. Że może my starsi ludzie też czasami tacy jesteśmy, może nie widzimy, że ktoś nas musi znosić. No i może czym dalej będzie, to może więcej będzie musiał znosić. I dlatego tutaj, jak bardzo ważne jest, szczery w wierze. To znaczy się, że przekazuję innym, młodsi spoglądając na mnie, widzą, że ta wiara we mnie, ona jest naprawdę ugruntowana we wszystkich okolicznościach życia, że ona nie zmienia się co do okoliczności. Jak dobrze, jak człowiek zdrowy, jak nic nie boli, o, chwała Bogu, to wszystko wierzę. A jak coś się gdzieś tam z jednej czy z drugiej strony, a może coś braknie, może się coś zepsuje, może ktoś coś poszkodzi. No jak Bóg mógł tak dopuścić? No co to jest? Tak nie powinno być, już tam coś się dzieje. Ale umieć przyjąć to. Jednak wierzę, czy przeżywam dobre dni, czy trudnych dni. Wierzę, że jednak Bóg jest niezmienny, że jestem w ręku Bożym. A jeżeli coś Bóg dopuścił, ja nie mówię, że coś my sobie napytlali sami z własnej winy, ale jeżeli coś Bóg dopuścił, to i miał w tym swój cel. Niekiedy przyglądnąć się. A jak to zareaguje właśnie ten Wiesław w takiej sytuacji? Jak on zareaguje? Co on zrobi? Co on pomyśli? Mogę nic nie powiedzieć, ale i Bóg myśli, widzi u człowieka, który się zrodzą. I to jest tak bardzo ważne i dlatego tu jest podkreślone trzy takie zakresy tej szczerości właśnie w wstrzemięźliwości, w wierze, w miłości, w cierpliwości. To jest na co dzień, wiecie. Kiedy idziemy do pracy, czy odpoczywamy, czy bawimy dzieci, czy jesteśmy na ulicy, czy spotkamy się z kimś, to na co dzień funkcjonuje w takim normalnym życiu. I kiedy możemy tak niekiedy wieczór siędziemy i tak byśmy przeanalizowali wszystkie okoliczności i tak podsumowali, jak to wyglądało w tym dniu w moim życiu. Ta szczerość, ta chrześcijańska szczerość. I myślę, że w świetle Bożego Słowa i Ducha Świętego to będziemy w stanie ocenić samych siebie. Bóg również życzy sobie, że kiedy przychodzimy przed Jego święte oblicze, ilekroć to kiedy się modlimy, to Bóg chce, abyśmy to czynili szczerze. W psalmie 145 są takie słowa zawarte, które chciałbym może przytoczyć tutaj i powiada w ten sposób. 145 psalm, 18 wiersz i może 19. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Czy można się modlić nieszczerze? Tak, oczywiście. I to, wiecie, bywa często nagminne. I to jest takie niebezpieczeństwo, które zagraża nam, chrześcijanom. Bo podchodzimy do tego w ten sposób, no jak nie pomodlić się, prawda? No trzeba się pomodlić. A może kiedy brat, któryś z braci, czy pastor, czy przełożony powie, że pomodlimy się za tą osobą, czy za tą osobą, czy za tamtymi ludźmi. No trzeba się pomodlić. Ale czy to jest szczerze? Czy to jest z miłością? Czy to jest z przekonaniem? Wiecie, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego jest napisane, ale ta modlitwa szczera, że ja faktycznie mi zależy na tym, żeby Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo ja pragnę pomocy. Czy kiedy ja sam modlę się o siebie, ja modlę się szczerze. Jeżeli, no może było coś nie tak w moim życiu, czy w danym dniu ja popełniłem coś niegodziwego, a ja przyjdę przed oblicze Boże i powiem, Boże, dziękuję Ci, żeś Ty mi uczynił to, czy tamto. Dziękuję Ci, tak to tam Pan Jezus ujął też w tym porównaniu, że nie jestem jak tamci, no bo przecież są gorsi ode mnie. To nie szczere. Pierwsze, jeżeli sumienie mi wskazuje, że coś było nie tak, Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, popełniłem błąd. Upadłem. Szczerze, upadłem. Nie to, że to właśnie tamten brat spowodował, że tak zrobiłem, albo tamta okoliczność, to oni spowodowali, no Panie, tak się stało, ale to wiesz, że oni. U Pana Boga tak nie ma. Jeżeli coś zrobiłem, może on był taki, może tamta okoliczność była taka, czy coś, ale ja powinienem w tej okoliczności stanąć tak, jak uczy Słowo Boże. I jeżeli było inaczej, to jedynie tego, zmiłuj się nade mną, Boże, zgrzeszyłem, proszę o przebaczenie. To ja jestem winien. To jest szczerość. Przychodzę taki, jestem słaby, upadłem, tak mówię przed Bogiem. Jak się cieszę, to uwielbiam Boga. Jak moje serce i sumienie jest naprawdę szczere, czyste i nie osądza mnie sumienie, to apostoł Jan mówi, możecie śmiało stanąć przed Bogiem. To wtedy nie trzeba mówić, Panie, że zgrzeszyłem, jeżeli sumienie mi potwierdza, mam spokój wewnętrzny. Chwała Ci, Boże, że mi dopomogłeś. To jest tak istotne i ważne. Szczerość w modlitwie. Żeby tak mówić, jak faktycznie jest. Tak mówić, jak faktycznie jest przed Bogiem. I to będzie cenne przed obliczem Pana Boga Wszechmogącego. Jeszcze taki jeden aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, drodzy bracia i siostry. Dlatego, że tworzymy społeczność, ocieramy się jedni o drugich i spotykamy różnych ludzi. I też zdarza się, i bardzo dobrze, i tak powinno być, że powinni być otwarci na potrzeby innych ludzi. Indywidualnie, czy grupowo, czy jest to organizowane przez zbór, przez braci, czy też sam widzę gdzieś, gdzie spotykam się, czy w gronie rodziny, czy sąsiadów, czy gdziekolwiek indziej. I to jest tak bardzo ważne, żeby być takim czułym właśnie na to, jak jestem w stanie pomóc. To żeby moje serce, moje, że tak powiem, jestestwo utożsamiało się z potrzebą danej osoby. Wiecie, kiedy my czytamy Słowo Boże, zauważamy, że no może użyję takiego zwrotu, Bóg jest bardzo uczulony na to. Zwraca uwagę. Czy ty nie miałeś się zmiłować nad współsługą? Przypominacie sobie takie słowo? Czy nawet przebaczenie komuś, że ktoś popełnił coś nie tak przez nieumiejętność, czy przez swoją głupotę, czy może tam była jeszcze szczypta złośliwości. My będziemy tak nosić i pamiętać mu i tak przy pewnej okazji tak wyciągnę. Czy też tak szczerze przebaczymy. Przebaczymy. Co on sobie myśli? Niech sobie myśli, ja przebaczam w Chrystusie. I wiecie, jaki człowiek ma komfort ten, który umie przebaczyć. Jest napisane w jednym miejscu, już nie pamiętam, w Księdze Przypowieści tam jest, że chlubą dla człowieka jest to, kiedy zapomina o krzywdach. My mamy taką pamięć niekiedy, że dużo zapominamy, ale jak ktoś zrobił krzywdę, to długo możemy pamiętać. To nie jest dobre. Taki komfort ma. Może tamten, jeżeli się zorientował, uregulował, dobrze, a jeżeli nie uregulował, to jest jego sprawa. Ale ja mam komfort. Mam pokój. Nie noszę nic. Jestem czysty pod tym względem. I tutaj, chciałbym pokazać jeszcze taki jeden przykład biblijny, gdzie apostoł święty Paweł, pisząc do Koryntian, to w drugim liście, a w 8 rozdziale, właśnie mówi o ludziach, o zborach macedońskich, którzy byli tak szczerze otwarci, pomimo swojego położenia, na potrzeby innych. Potrzeby były i będą zawsze. Niekiedy Bóg celowo stworzy okoliczność, że się zetkniemy z tym i przygląda się, jak my reagujemy. I tutaj jest powiedziane, może przeczytam tutaj od 1 wiersza w tym 8 rozdziale. A powiadamy wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogą to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, aby mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tutaj zauważamy te dwie strony, że to skrajne ubóstwo, ci ludzie żyli w skrajnym ubóstwie, ale jednak ich szczerość, ich oddanie się przede wszystkim, jak tutaj mówi, oddawali się najpierw Panu, a potem i nam. Bez oddania się Panu to drugie ono by nie miało takiej wartości, chociaż nie jest niczym złym. Ale tutaj oddanie Panu i na tym podłożu miłości, właśnie jak tutaj mówi, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Coś uczynić. Znaczy, w takiej sytuacji, w takim położeniu szczerości, to co malutkie staje się wielkim. A to co wielkie, a bez szczerości, staje się bardzo malutkie. Kiedy Pan Jezus Chrystus siedział w świątyni naprzeciwko skarbnicy, tak przyglądał się, jak tam szli, dawali te dary dobrowolne, bo tam dobrowolne dary ofiary składali. I przyglądał się. I widzicie, Pan Jezus mówił, że ta kobieta nadała najwięcej. Czy Pan Jezus nie umiał liczyć? Umiał. Ale Pan Jezus liczył inaczej. On mówi, tamci dawali z tego, co im zbywało. Ale ona dała wszystko. Nie chodzi o to, żeby coś od kogoś wyciągnąć. Zrozumcie mnie. Ale chodzi o szczerość. Jak mogę, jak potrafię. W danych okolicznościach. Bracia i siostry, dlaczego może ja akurat o tym mówię? Zauważam na przestrzeni czasu, troszeczkę lat, że my jako chrześcijanie, ludzie wierzący, dzięki Bogu, możemy korzystać z coraz lepszych pomieszczeń na nabożeństwa, coraz lepszych warunków w naszym życiu. Coraz więcej korzystamy, no można by powiedzieć, i z usług, i z Bożego błogosławieństwa. I chwała Bogu za to. Powinniśmy to docenić. Ale z drugiej strony daje się zauważyć taką niebezpieczną tendencję. Zanik szczerości w chrześcijaństwie. Ja nie mówię tutaj o waszym zborze, bo nie znam, ale to, co przeżywam, co mamy, to mógłbym brać wzór. Niemniej jednak tak profilaktycznie chciałbym podkreślić, żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie. Takie stanie się, może jak Słowo Boże mówi, że w ostateczne czasy będą ludzie samolubni, bez serca. Drodzy, szczerości, miłości w naszym chrześcijańskim życiu osobistym nie zastąpimy niczym. Nie zastąpi. Ważne jest miejsce, ważna jest społeczność, ważne jest wiele, wiele innych rzeczy. Ale drodzy, jeżeli nie będziemy pielęgnować w naszych sercach tej bezinteresownej, szczerej miłości, szacunku, oddania, bardzo dużo stracimy. Bardzo. I tutaj ja mówię, powiedziałem poprzednio takie zdanie, taka serdeczna prostota, żeby ona była dobra, zrozumiała. Ja sobie przypominam jeszcze z dzieciństwa, kiedy nabożeństwa były po domach, może nie było takich warunków, jak są dzisiaj. Ale naprawdę dzisiaj boleję, że zatraca się wiele tych tak bardzo istotnych cech. Zatraca się takiego otwarcia całkowicie, takiego zbliżenia jedni do drugich, takie naprawdę zaufania jedni do drugich. A wiecie, to czyni szatan, żeby oddalić ludzi wierzących od siebie. Po to, żeby poróżnić, po to, żeby nie było jednego zdania, po to, żeby ludzie zajęli się każdy swoim, żeby tylko myśleli o swoim. I tak dalej tu można by mnożyć. Ale drodzy, chciałbym tutaj podkreślić to i tak w imieniu Pana Jezusa Chrystusa zachęcam was. Przyjście Pańskie się zbliża i czym bliżej będzie tego, tym będzie trudniej. Ale my musimy podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Dlaczego walkę? Abyśmy nie dali sobie wydrzeć, pozbawić się tych wartości, które właśnie pochodzą od Boga, które są ważne dla naszego duchowego życia, które są ważne dla społeczności, które są ważne na to, aby być światłością dla otoczenia. Ta szczerość bez żadnych domieszek naszej wierze, naszej miłości, w poświęceniu się, w usługiwaniu jedni drugim, w pragnieniu dobra jedni drugim. I wiecie, jak będzie dobrze wtedy? Naprawdę. Jak będzie miło wtedy, kiedy te dobre słowa, to życzenie, to niekiedy jeszcze nie wyjdą te słowa, popatrzysz na oblicze, twarz jeden drugiego, ta serdeczność, że gotowi są ludzie, no jeden dla drugiego by zrobił nie wiadomo co. A to niewiele kosztuje, nie trzeba od razu bardzo dużo do tego. I dlatego mówię o tym i dzielę się z wami, bracia i siostry. Ja sobie przypominam, może pozwólcie jeszcze taki przykład dam. Ja byłem dzieckiem wtedy, bo to w latach 50., kiedy były takie prześladowania dla ludzi wierzących i tam w naszej miejscowości, gdzie ja mieszkałem, wszystkich wierzących braci później zamykali do więzienia, mojego ojca zabrali przez dłuższy czas, w ogóle nie wiedzieli, gdzie ojciec jest. Wiecie, w jednej z wiosek, właśnie kiedy pozabierali wierzących braci, a jednego nie wzięli, został. On cię tak tym przejął, jak to ty, ja niegodny cierpieć jest dla Pana Jezusa Chrystusa? I on nie wytrzymał dzień, dwa i pojechał tam do tej miasteczka, gdzie tam pozabierali wierzących, urząd bezpieczeństwa i tam chodził do tego więzienia. Chodził i może mnie wezmą tam, bo razem właśnie z wierzącymi, żeby być. Tak mu zależało. No, oczywiście jego też wzięli i siedział później. I dlatego jak bardzo ważne jest to, żebyśmy byli tak szczerze zainteresowani jedni drugimi. Możemy mieć dużo różnych rzeczy, one dzięki Bogu możemy się tym cieszyć, ale naprawdę nie pozwólmy sobie wyrzeć tego, co jest taką cechą, wartością dla chrześcijaństwa, dla nas wszystkich. My tego potrzebujemy jedni od drugich i winniśmy dawać jedni drugim. I to jest ta jedność. I drodzy, Bóg tego oczekuje od każdego z nas. I od tego będzie zależeć atmosfera w zborze. Atmosfera w rodzinie. Atmosfera w sąsiedztwie. Bo nawet gdy ktoś nas nie uzna, ale będzie widział, że ten człowiek jest wartościowy. Jemu można zaufać, na niego można liczyć, na nim się nie zawiodę. Tak to jest. I tutaj chciałbym jeszcze na zakończenie takie jedno miejsce Pisma Świętego czytać. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale to powiada w ten sposób, że takie życzenie i mówi tak, od 14 wiersza, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Takie zalecenie dał apostoł święty Paweł dla ludzi wierzących. I co jest charakterystyczne, kiedy byśmy przeczytali pierwsze zdania tego listu, to do jakich ludzi, jacy to byli ludzie w Efezie? To mówi, że Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Do świętych. Ktoś by mógł powiedzieć w tym, co no, świętemu jeszcze potrzebna jest nauka? Potrzebna jest. Jeżeli jesteśmy uświęceni krwią Jezusa Chrystusa, to ten stan świętości winniśmy utrzymać, ale potrzebna nam jest nauka, potrzebne nam jest prowadzenie, potrzebna nam jest społeczność, Boża łaska, pomoc, abyśmy wzrastali jako święci, żebyśmy mogli przynosić właśnie te owoce sprawiedliwości, którego właśnie jest potrzebne w zakresie czy w atmosferze takiej chrześcijańskiej szczerości. A jak to wygląda w nas? Po tych słowach, każdy, ja z siebie i każdy z nas, gdyby tak w tej chwili popatrzył, jak to wygląda, przedstawia się sprawa mojej chrześcijańskiej szczerości. Tu pozostawiam każdemu u siebie, ale myślę, że Bóg tak mnie, jak i również każdemu z nas dzisiaj dał taką możliwość, żebyśmy przyglądnęli się tej dziedzinie życia. A jeżeli coś pozostaje do naprawienia, do uzupełnienia, to jeszcze jest czas. Jakby tak się stało, jeżeli ktoś rozumie i czuje tą potrzebę, żeby właśnie poprosić Pana, że jeżeli coś było nie tak, żeby przebaczył i żeby dał takie serce, takie złote serce, takie szczere serce, żeby z tego serca, właśnie jak z tej dobrej skarbnicy, wypływało właśnie to, co szczere, co czyste, co miłe, co budujące. Możemy poprosić Pana szczerze, a Bóg nie żałuje i uczyni to. Chciałem was zachęcić, abyśmy mogli przykłonić nasze kolana i tak serdecznie poprosić Pana, aby dał nam wszystkim takie serce szczere, i byśmy w tej szczerości mogli służyć Bogu. Amen.